wieczór z kulturą.
Dobry wieczór, a w zasadzie dzień dobry, bo jeszcze jest jasno. Marzena Bakowska, dzisiaj porozmawiamy o kulturze w Gdyni. To nowa audycja, która w tej chwili się rozpoczyna. Mamy nową ramówkę, więc no, ta audycja o tej porze będzie się pojawiała w poniedziałki i czwartki. Dziś rozmawiamy o kulturze w Gdyni, dokąd zmierza, w jakich obszarach będzie się rozwijała, a w studiu gościmy wiceprezydentkę Gdyni, Oktawię Gorzeńską, która jest odpowiedzialna za kulturę w Gdyni. Dzień dobry. Dyrektora Gdyńskiego Centrum Filmowego, zastępcę dyrektora Gdyńskiej Szkoły Filmowej Jerzego Radosa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I gdynianina, krytyka teatralnego, badacza musicalu, autora książki o teatrze Wojciecha Kościelniaka, Piotra Sobierskiego.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, jesteśmy po bardzo ważnym momencie w historii gdyńskiej kultury, ponieważ w miniony piątek zostały rozdane nagrody literackie Gdynia w czterech kategoriach. Przypomnę, esej, poezja, proza i przekład. I to jest bardzo ważny moment w historii, dlatego że docenia się tych literatów, którzy stoją na bardzo wysokim poziomie. Uzupełnia te nagrody Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, czyli mamy także dramat doceniony. I na początku chciałabym poprosić, żebyśmy się na chwilę przenieśli do Teatru Muzycznego w Gdyni w zeszły piątek i przypomnimy, jak ta gala przeszła, jak ta gala się odbyła. Gospodynią tego wieczoru była pani prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Posłuchajmy.
Dzień dobry Państwu. Najważniejsi dzisiaj to nasi nominowani autorzy, eseiści, ludzie, dla których pióro jest formą wyrazu artystycznego i formą przekazywania nam swoich najgłębszych myśli. Głos przekazuję pani wiceprezydent Oktawii Gorzeńskiej, która dzisiaj jest moim zbrojnym ramieniem i pomaga mi w dzisiejszej uroczystości Państwa nagradzać.
Dobry wieczór Państwu. Ja dodam tylko, że to z racji tego, że w mieście odpowiadam między innymi za kulturę, edukację i dziedzictwo, więc to jest taki dla mnie ważny obszar współpracy właśnie, wspierania też przede wszystkim środowiska kultury właśnie w codziennych działaniach. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj jesteśmy. To jest dla nas, jako dla miasta, bardzo ważne wydarzenie. Bardzo ważne, że literatura w ogóle tutaj dzisiaj świętuje szczególnie. Mówię tutaj o w zasadzie Gdyni jako takiej małej stolicy literatury dzisiaj Polski, ale dla nas też literatura w ogóle jest każdego dnia ważna. Tutaj są działania między innymi naszej Biblioteki Miejskiej i w ogóle szereg innych działań, również edukacyjnych, które wdrażamy czy działamy, żeby właśnie czytelnictwo w Gdyni rozkwitało, żeby kultura czytania była tutaj dla naszych mieszkańców, mieszkanek ważna.
Eseista, krytyk literacki, filozof literatury Grzegorz Jankowicz bywał na Festiwalu Miasto Słowa i Nagrodzie Literackiej Gdynia, natomiast dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Jankowicz jest na nim po raz pierwszy.
Dobry wieczór Państwu. Ta nagroda od 19 lat robi niezłą rozróbę w polskim polu literackim, w polskiej przestrzeni literackiej. Państwo doskonale wiedzą, jaka jest jej wartość. Nie tylko ta wartość finansowa, która trafia do nominowanych od tego roku, ale także, czy od zeszłego, ale także przede wszystkim laureatek i laureatów.
Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii esej otrzymuje Marta Baron-Milian za książkę Neofuturzy i futuryście. Kryptohistorię polskiej awangardy.
Dobry wieczór Państwu, jestem onieśmielona i bardzo zaskoczona.
W samych początkach polskiej awangardy, o takiej energii początku, jak to się stało, że awangarda w Polsce się narodziła. Tak naprawdę z bardzo krótkiej historii futuryzmu, takiej efemerycznej właściwie kierunku, który pojawił się i zniknął właściwie po kilku latach, wykroiłam jeszcze krótszy fragment i przyjrzałam się mu bliżej. No i z tego wyszło parę historii, które zebrały się na tę książkę.
Proszę Państwa, literacką nagrodę Gdynia w kategorii poezja otrzymuje Wojciech Kopeć za tom Jest taki konik.
To jest to druga moja książka. No i właściwie mniej więcej od 4 lat piszę pierwsze. Więc jest to stosunkowo świeża rzecz. Teraz w tym roku jeszcze wydałem trzecią książkę. No i to jest póki co wszystko, co składa się na mój dorobek.
Chłopaku! Grzegorzu Bogdale, jesteś wielki, jesteś laureatem Nagrody Literackiej Gdynia.
Ta książka jest nie tylko o chłopakach i mężczyznach, ale też o kobietach. Ma tytuł Idzie tu wielki chłopak. To są przeróżne opowiadania o ludziach, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach, czasami w kryzysowych, ale starają się znaleźć na miarę swoich możliwości siłę, żeby z tej sytuacji sprostać albo żeby się z niej wydostać.
Nagrodę w kategorii przekład na język polski otrzymuje Iwona Ziemnicka za drugie imię Jona Posseli.
To nie jest książka śmieszna ani wesoła. To jest książka o straszliwej samotności, jakiej doświadczamy my wszyscy, pokazująca, jak my ludzie myślimy, jak postrzegamy świat w drobiazgach.
To była gala Nagrody Literackiej Gdynia, która odbyła się w ubiegły piątek w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Chciałam Państwu w studiu, ale przede wszystkim słuchaczom pokazać temperaturę tej gali i pokazać, jak ona przebiegała. Nagroda to 50 tysięcy złotych dla każdego z laureatów. Nagroda bardzo prestiżowa, wynosząca Gdynię do rzeczywiście topu, jeśli chodzi o nagrody literackie w Polsce. Ale nagroda, która nie wskazuje takim przeciętnemu czytelnikowi książki, które powinien przeczytać, no bo między innymi znalazła się tam rozprawa habilitacyjna. To nie jest książka, po którą sięgamy wieczorem przy łóżku. Więc moje pytanie do pani wiceprezydentki Gdyni. Czy w tym kierunku będzie szła Gdynia, kiedy teraz rozważamy, w jakim kierunku będzie kultura gdyńska zmierzała, czy te nagrody będą kontynuowane, czy państwo jako nowe władze Gdyni będą chciały to robić?
Dzień dobry raz jeszcze. Cieszę się, że mogliśmy wrócić do tego piątkowego wydarzenia.
Mamy jakiś mały, drobny problem z mikrofonem. Poprosiłabym o pomoc. Proszę bardzo.
Dzień dobry raz jeszcze. Bardzo się cieszę, że przed chwileczką mogliśmy wrócić do tego piątkowego wydarzenia, bo faktycznie przyznawanie Nagrody Literackiej Gdynia było tym pięknym, wyjątkowym momentem dla wielu osób, tych, które zebrały się w Teatrze Muzycznym. Przypomnę też tylko, że tej nagrodzie towarzyszy Festiwal Słowa, czyli wychodzimy do mieszkańców Gdyni z propozycjami różnych spotkań, dyskusji dotyczących również książek, więc tak naprawdę te wydarzenia są nie tylko związane z nagrodą. Odpowiadając na pytanie, dzisiaj jestem po spotkaniu z osobami, które organizują to wydarzenie, czyli i zarówno Festiwal Słowa, jak
Miasto
i
Słowa.
Miasto Słowa, jak i Festiwal, przepraszam, jak i Nagrodę Literacką Gdyni. Rozmawialiśmy o tym właśnie, jak wyjść do mieszkańców, jak przy okazji tego wydarzenia zadbać o to, żeby przyciągnąć więcej osób i z jednej strony nie tracić tej jakości, czyli tej wyjątkowości, tego myślenia o literaturze jako faktycznie poprzez pryzmat kultury wysokiej, czegoś, co faktycznie nie jest dla wszystkich, ale też jak zorganizować wydarzenia towarzyszące i wokół tej nagrody, czyli tak jak to jest w ramach Festiwalu Miasto Słowa, ale też co zrobić w trakcie roku, czyli jak na przykład włączyć młodych ludzi, jak włączyć biblioteki w naszym mieście do działań. Więc myślimy o tym, żeby wzmacniać z jednej strony markę, te działania, ale z drugiej strony myślimy o mieszkańcach, mieszkankach Gdyni, a szczególnie o działaniach międzygeneracyjnych ze wskazaniem też na młodsze pokolenie.
A panowie jak oceniają gdyńską kulturę na polu literatury?
Ja pierwszy.
Piotr Sobierski. Znaczy,
to, o czym już panie powiedziały, czyli kwestia bibliotek, to ja myślę, że to jest jeden z największych atutów gdyńskiej kultury. I mówię to nie tylko jako osoba, która przez 10 lat pracowała w gdyńskiej kulturze, w jednej z instytucji, ale też jako osoba, która korzysta z tych bibliotek i to nie tylko w swojej dzielnicy, tylko z różnych powodów w różnych dzielnicach. I to jest, biorąc pod uwagę, jak kultura jest mocno niedofinansowana i jak właściwie za niskie pieniądze wszyscy w kulturze pracujemy albo pracowaliśmy, to jest niesamowite, jaki zestaw pani dyrektor odpowiedzialnej za gdyńską bibliotekę, tak, Natalii Gromow, udaje się zebrać, bo ja mam wrażenie, że to są ludzie niesamowitej pasji i to się przekłada też na życie tych bibliotek i to jest cały przekrój generacyjny, jeżeli chodzi o pracowników, ale zarówno ci starsi, ci młodsi mają ogromną pasję i te biblioteki, pomimo tego, że znaczy nie dość, że mają ten zasób pracowników, to jeszcze przepięknie wyglądają. One wszystkie są wyremontowane. Jeżeli miałbym wskazywać taki top of the top gdyńskiej kultury, to biblioteki to jest na pewno numer jeden. Więc połączenie tych dwóch światów, Nagrody Literackiej z tą kulturą budowania tej społeczności wokół bibliotek byłoby fantastycznym i działaniem i na pewno przyniosłoby taki pozytywny wydźwięk na przyszłość.
Jeśli myślimy o festiwalach, to ja bym dodała jeszcze takie jedno wydarzenie, które nazywa się Plener Czytelniczy, które odbywa się na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni. I to jest właśnie to wyjście do takiego miłośnika kryminału, miłośnika czasami troszkę lżejszej literatury, albo takiego, powiedzmy, eseju, czy jakiejś historycznej książki, która no, nie jest już rozprawą habilitacyjną, ale jest napisana językiem ludzkim. Więc myślę, że takie właśnie działania jak Plener Czytelniczy powinny być organizowane ze względu na to, że są skierowane do takiego przeciętnego czytelnika, który no, też jest czytelnikiem biblioteki na przykład.
A jeszcze dodam,
Jerzy Rados.
Jeszcze dodam z mojej branży, czyli z kultury filmowej, no, z takim no, nieudawanym wywyższeniem, że literatura jest częścią filmu, bo przecież wszystkie filmy, które powstają, powstają na podstawie scenariusza filmowego, więc tak sobie teraz pomyślałem, że może to jest też jakiś trop, pomysł na to, żeby rozszerzyć formułę Gdyni literackiej o komponent scenariuszowy. Nie kojarzę, żeby poza branżowymi festiwalami filmowymi nagradzany był tekst scenariusza jako tekst literacki.
Ja w ogóle słyszałam czasami o takich sformułowaniach, że filmem czytamy literaturę, że teraz czyta się literaturę także filmem.
To dopowiem tylko, to jakby pan dyrektor czyta w moich myślach, bo dzisiaj rozmawialiśmy właśnie o tym, jak połączyć nasze moce, już nie mówiąc siły, właśnie te filmowe z literackimi. I wzmocnię jeszcze raz to, o czym powiedziałam, że dzisiaj dla nas, jeżeli myślimy w Gdyni o kulturze, to jest myślenie też o tym, jak zadbać o różne grupy po prostu, których ta kultura może dotyczyć. I ja jestem bardzo daleka od myślenia w ogóle o tym, co robimy w Gdyni, od lat, co się dzieje w Gdyni, w taki zero-jedynkowy sposób. Dzisiaj, kiedy rozmawiam z organizatorami czy Nagrody Literackiej Gdyni, czy innych wydarzeń, które od lat mają miejsce w naszym mieście, to nie ukrywam, że to są takie rozmowy, przepraszam za wtręt angielski, ale challenge'ujące, czyli jak możemy pomyśleć właśnie o mieszkańcach, o dzielnicach, ale też o kulturotwórczej roli dzielnic, żeby to nie było znowu to, że my wyjdziemy z pokazem filmowym do dzielnicy, czy będziemy organizowali przedstawienia w dzielnicy, tylko właśnie jak ludzie w dzielnicy mogą się włączyć w tworzenie, we współtworzenie kultury, więc to będzie dzisiaj dla nas takie wyzwanie. O plenerze też dzisiaj rozmawialiśmy właśnie w tym myśleniu o tym, jak połączyć to, co jest tą kulturą wysoką, z tym, co jest bardziej powszechne, lubiane przez ludzi, więc to będą takie wyzwania, myślę, dla nas we współpracy z innymi.
Porozmawiajmy, jak to mówił Włodzimierz Ilicz Lenin, o najważniejszej ze sztuk, czyli o filmie. Często poprzednie władze Gdyni mówiły, że Gdynia to film. No, mamy Gdyńskie Centrum Filmowe, mamy, no, ośmielę się rzec, najpopularniejszy festiwal filmowy, bo Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jak państwo będą rozwijać, czy w ogóle właśnie, pytanie znowu do władz, czy będzie podtrzymywane to, że film jest jedną z tych no, mocnych nóg Gdyni?
Mieliśmy okazję z panem dyrektorem Radosem, jak i z panem dyrektorem Kopciem spotykać się już kilka razy i oczywiście rozmawiamy o filmie, rozmawiamy o tym, jak wzmacniać te działania filmowe i znowu wrócę do tego, o czym powiedziałam wcześniej. Z jednej strony, jak zadbać o nasze duże wydarzenie, jakim jest Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, bodajże od 1987 roku organizowany. Z drugiej strony, jak wesprzeć działania właśnie Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Tutaj też jest wiele różnych pomysłów, to ja może zaraz oddam głos też panu dyrektorowi w tym temacie. Ale właśnie, jak łączyć, jak działania międzysektorowe dzisiaj prowadzić? Ja odpowiadam w mieście za edukację i kulturę. Dziedzictwo jeszcze dodam dla porządku. Więc moim celem jest w ogóle dbanie o przepływy tak zwane. Czyli jak łączyć ludzi, jak patrzeć na miasto i na to, co się dzieje, na te procesy z pewnej perspektywy. I nie ukrywam, że to jest bardzo fascynujące w ogóle, bo ja też więcej widzę ze względu na to, choćby, że z innymi prezydentami współpracuję na co dzień, że biorę udział w kolegiach prezydenckich, więc słyszę o różnych rzeczach, które się dzieją. I teraz właśnie pytanie, jak to teraz wykorzystać? Jak połączyć ludzi? Jak połączyć nasze zasoby z myślą właśnie o mieszkańcach?
No, festiwal, jak pamiętamy, przeniósł się z Gdańska do Gdyni właśnie w 1987 roku i wtedy chyba, nawet na pewno zaczęła się ta historia Gdyni jako miasta filmu. To była ta ważna sprawa filmowo, która wydarzyła się właśnie w Gdyni i która jest zauważana w całej Polsce, bo Festiwal Gdyński jest najważniejszym festiwalem filmowym w Polsce. To wie cała branża filmowa i Złote Lwy, te nagrody, Czerwony Dywan, ten tydzień emocji, to jest coś, co przyciąga uwagę nie tylko samych uczestników i mediów, ale także mieszkańców i pasjonatów kina, którzy zjeżdżają wtedy do naszego miasta. Ale to jest tylko jeden komponent, a drugi ważny komponent, że tak brzydko powiem, filmowy, to jest edukacja w postaci Gdyńskiej Szkoły Filmowej i tego, co się też dzieje wokół Gdyńskiej Szkoły Filmowej, czyli wszelkiego rodzaju warsztatów skierowanych dla młodzieży najmłodszej, młodzieży licealnej, również do starszych osób, jak Pomorskie Warsztaty Filmowe. To jest cały ciąg wydarzeń, które odbywają się przez cały rok i mają swoje miejsce, swój dom w Gdyńskim Centrum Filmowym i przyciągają ludzi do tego, żeby uczestniczyli czynnie w edukacji filmowej, w procesie powstawania krótkich filmów. Ja jeszcze przypomnę, że Gdynia została też miastem filmu UNESCO. To jest trudne zostać miastem kreatywnym UNESCO, więc myśmy już musieli udowodnić w świecie, że film jest bardzo ważny dla miasta
Gdynia
Gdyni.
Filmem stoi.
I Gdynia filmem stoi.
Tu musimy na razie postawić kropkę. Powrócimy do tej rozmowy po 6:30.
Dobry wieczór z kulturą. Dobry wieczór z kulturą.
Dobry wieczór, po raz kolejny Marzena Bakowska. Przypomnę, w studiu gościmy wiceprezydentkę Gdyni Oktawię Gorzeńską, dyrektora Gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzego Radosa i gdynianina, krytyka teatralnego i badacza musicalu Piotra Sobierskiego. Rozmawiamy o tym, dokąd zmierza kultura gdyńska, ale takim krótkie ad vocem, bo panie dyrektorze, pan nie wspomniał
znaczy,
jeszcze...
Znaczy, no nie ad vocem, tylko cała audycja mogłaby być poświęcona filmowi w Gdyni. Tak. Więc ja tylko dopowiem, bo to jest też ważne, że oczywiście oprócz festiwalu filmowego, tego polskiego, najważniejszego, jest jeszcze też bardzo ważny festiwal... Tak, fabularnego. Jest bardzo ważny festiwal filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity, który również odbywa się u nas w Gdyńskim Centrum Filmowym. A ponad wszystko, i to jest też istotne dla mieszkańców Gdyni, Gdyńskie Centrum Filmowe to jest kino studyjne, trzysalowe, z bieżącym repertuarem, bardzo bogatym, z pokazami specjalnymi, z różnymi spotkaniami z twórcami. Także Gdyńskie Centrum Filmowe działa przez cały rok i zapraszamy do tego wspaniałego kina. Bez
nie
reklam,
tylko Gdynia,
bez
ale mieszkańców Trójmiasta, myślę, panie dyrektorze, warto.
Zapraszam nawet mieszkańców Rumi, Wejherowa, Kastus, Kosakowa. Oczywiście,
wszystkich.
Że tak. Wszystkich.
Musi paść takie pytanie w czasie tej debaty, nazwijmy, o gdyńskiej kulturze. Pani wiceprezydentko, tak dobrze mówię, dokąd zmierza kultura? Na co państwo jako nowe władze Gdyni będą stawiać ten największy nacisk?
Mamy takie hasło, które powstało na początku jakby tej drogi, czyli dla ludzi z ludźmi i poprzez ludzi. Chcielibyśmy, żeby była taka, żeby tak tworzyć kulturę w naszym mieście. I oczywiście tutaj pojawiają nam się te wątki z wcześniejszej części rozmowy, czyli z jednej strony troska o zadbanie o te ważne wydarzenia, te duże marki. Znaczy nie chcę patować nazwą marki, ale w ogóle o te festiwale czy wydarzenia, które już weszły do kalendarza gdyńskiego na stałe i są bardzo ważne. I są ważne i dla mieszkańców, ale często też dla turystów i gości. I to jest z jednej strony właśnie ta część kultury, ale z drugiej strony myślenie o tym, o mieszkańcach naszych, czyli w takim mieście jak Gdynia ważne jest myślenie o tych, którzy przyjeżdżają, czyli o turystach, ale z drugiej strony też o ludziach, którzy mieszkają. I wracam do tego wątku dzielnic, tej kulturotwórczej roli dzielnic. Ja wywołam to, o czym rozmawiałyśmy kuluarowo, że faktycznie nie mamy domów kultury w dzielnicach. Dzisiaj mamy przystanie, gdzie część takich działań jest podejmowana, kulturotwórczych, ale pytanie, czy to wystarczy? Myślę, że nie, że tutaj mamy dużą drogę, dużo pracy do wykonania. Kolejna ważna kwestia to te działania międzysektorowe, czyli to, o czym wspominałam wcześniej, przepływy pomiędzy edukacją, kulturą, ale też wyjście szerzej. Więc tutaj też to będzie na pewno będzie to miało dla nas bardzo duże znaczenie. Myślę sobie też o takiej ważnym, o kulturze jako takim narzędziu edukacji, czyli znowu, kiedy działamy, i to są te działania skierowane nie tylko do starszych osób, ale też przede wszystkim do młodych ludzi. To, żebyśmy myśleli jednak, mieli z tyłu głowy to, że kultura no, jest tym narzędziem takim bardzo, ja wiem, że narzędzie nie brzmi tutaj, ale że to jest bardzo taka, i broń też nie brzmi, ale że to jest, że ma moc to po prostu. I w tych naszych codziennych działaniach powinniśmy o tym pamiętać. Dodam jeszcze ostatni ważny wątek, czyli aspekt partycypacyjny. Kiedy obejmowałam tę swoją rolę, to swoje stanowisko w naszych rozmowach, bo wypytywałam oczywiście osoby zaangażowane też w kampanię wyborczą, czy przede wszystkim rozmowa z panią prezydent, co tutaj powinno być najważniejsze, czyli partycypacja, bo bardzo mocno w ostatnich miesiącach czy latach wybrzmiewała potrzeba różnych osób, różnych środowisk, wybrzmiewała potrzeba bycia wysłuchanym i wysłuchaną. I takiej przestrzeni według wielu osób brakowało. Więc takim pierwszym krokiem w tym kierunku jest powołanie Gdyńskiej Rady Kultury, z tym, że w modelu też partycypacyjnym dzisiaj możemy konsultować regulamin powołania tej rady, za co też krytyka już na mnie spadła, to tylko powiem, bo usłyszałam, że to będzie fasadowe, że po co konsultować, przecież wszystkiego nie trzeba konsultować, więc tutaj też, no właśnie, jeżeli chcemy partycypacji, to zacznijmy od czegoś. Też w moim myśleniu o tym ciele, o tej radzie jest przede wszystkim w tym pierwszym roku, powiedziałbym, taki jeden wielki eksperyment. Sprawdźmy, zobaczmy, jak jesteśmy w stanie działać. Będziemy uczyć się siebie nawzajem i tego modelu też współpracy. Bardzo zależy mi na tym, wzorem innych samorządów, żeby rada nie była tylko takim ciałem fasadowym, żeby faktycznie po pierwsze odbywała się w jej ramach dyskusja, ale żeby też różne podmioty, różne osoby, różni twórcy i twórczynie mogli przyjść ze swoimi pomysłami i zostać też wysłuchani. I to takie główne cele. Wiem, że jest tego dość dużo, tak jak mi się wydaje, ale nasza polityka kulturalna powinna opierać się właśnie na partycypacji, na tej międzysektorowości, na przepływach i na tym balansie pomiędzy kulturą wysoką, a tą kulturą bardziej popularną. I jeszcze jedna ważna rzecz, żebyśmy pamiętali, że potrzeba nam rozwijać kreatywność, żeby dzisiaj w ogóle tego, w ogóle w myśleniu o kulturze jako takiej mocy właśnie społecznej, jako czymś, co daje siłę w ogóle w życiu szeroko rozumianym, czy zawodowym, czy prywatnym też, żebyśmy to mieli z tyłu głowy.
Mogę dodać jedną rzecz, bo myślę, że coś, co jest bardzo ważne, my cały czas mówimy o odbiorcach kultury, o uczestnikach tej kultury, ale trzeba też pamiętać o tym, kto tworzy tą kulturę. Tak. I myślę, że coś, co mogłoby być fantastycznym dokonaniem nowej władzy Gdyni, to tak naprawdę zbadanie, kto tą kulturę w Gdyni tworzy, dlatego że to nie są tylko ci ludzie, którzy są na etatach zatrudnieni we wszystkich instytucjach kultury, ale to są też ci ludzie, którzy traktują ten zawód artysty, czy w ogóle pracę w kulturze jako drugi, trzeci zawód, tak, bo po prostu tylko tylko i wyłącznie robiąc to, co robią, nie byliby w stanie się utrzymać. Identyfikacja tego środowiska po raz pierwszy tak naprawdę, bo ono jest totalnie w Gdyni rozproszone i tak naprawdę nie wiadomo poza instytucjami, kto tą kulturę tworzy i kto mógłby brać udział właśnie w kształtowaniu tego życia kulturalnego. Myślę, że byłoby chyba największym dokonaniem tak naprawdę.
Dziękuję za ten głos. Ja nie powiedziałam tego, ale jestem w trakcie właśnie rozpoznawania, jeszcze cały czas diagnozowania tego środowiska. Mam wiele spotkań za sobą, wiele spotkań w kalendarzu, ale też plan otwartego spotkania dla właśnie twórczyń i twórców. I mam nadzieję, że jeszcze we wrześniu uda to się zrealizować. Miałam to zrobić w wakacje, ale uznałam, że potrzebuję więcej czasu, żeby w ogóle rozeznać się, jakby odnaleźć te różne ścieżki, które tutaj są bardzo, bardzo poplątane, więc tak, ten głos jest bardzo ważny i też myślę, że to jest ważne dla nas.
Kiedy z Piotrem rozmawialiśmy przed audycją, z Piotrem Sobierskim, to na przykład zaczęliśmy się wymieniać różnymi informacjami, kto co wie o takich właśnie działaczach nieformalnych. I nagle się okazało, że mimo, że oboje gdzieś siedzimy mocno w tej kulturze też gdyńskiej, nie znamy pewnych rzeczy. Na przykład ja poinformowałam go o działalności Fundacji Dom Filmowy, który fantastyczną pracę wykonuje poprzez kręcenie filmów z młodymi ludźmi, między innymi na Witominie. O, tu pewnie pan dyrektor może powiedzieć kilka słów.
Goszczą cały czas. Dom Filmowy to fantastyczny duet Kryspin i Pola, którzy z młodymi ludźmi, z dzieciakami ze szkół podstawowych po prostu kręcą filmy.
I przez to rozwiązują problemy społeczne na przykład.
Rozwiązują ich problemy, bo po prostu poprzez film te dzieciaki współpracują, rozmawiają o swoich problemach, a także ta twórczość pomaga im po prostu w takich bezpośrednich kontaktach i to jest fantastyczne.
A Piotr z kolei mówił o muzyce.
O Małogdyńskiej Filharmonii, tak, to jest fantastyczny projekt realizowany przez Karolinę Klawiter, na co dzień goszczący w sali koncertowej Portu Gdynia. Ponad 10 lat. To jest taki projekt, który gdzieś obok Gdyni, mam wrażenie, się odbywa, pomimo, że oczywiście przy wsparciu finansowym, ale tak naprawdę to jest projekt, który z sezonu na sezon właściwie zastanawia się, czy będzie mógł być dalej realizowany. Zresztą z Karolina Klawiter też z Gdyńskim Centrum Filmowym współpracuje, ale to jest taka praca u podstaw czasami i jakby kompletnie gdzieś miasto jest obok tych projektów, więc myślę, ale to jest generalnie też szerszy problem w ogóle promocji tak naprawdę kultury, jakiejś strategii, jak tą kulturę po prostu promować i wyciągać te wszystkie, czasami niszowe, czasami gdzieś powstające w dzielnicach projekty.
Mam wrażenie, że czasami brakuje informacji właśnie o tym na poziomie gdzieś miasta. Ja dopiero jestem od półtora roku gdynianką i z naprawdę dużym takim zażenowaniem zobaczyłam, że tak mało jest informacji o tym, co się dzieje w Gdyni, w Sopocie. I tak sobie uknęłam takie powiedzenie, że w Gdyni i w Sopocie to mniej więcej połowa tego, co w Gdańsku. Ja nie mówię oczywiście, że Gdańsk w związku z tym, że ma bardzo wiele, to czasami nie zawsze idzie za tym jakość, ale brakuje informacji o tym, gdzie co jest. Jeszcze chciałabym dodać, bo kilka filarów jeszcze innych chciałabym poruszyć, nie wiem, czy nam starczy czasu, ale chciałabym dojść do teatrów, bo tutaj też jest coś wyjątkowego w Gdyni. Spotkali się w Gdyni miłośnicy teatru i to są bardzo różne teatry, bo z jednej strony mamy teatr muzyczny, Gdynia tylko w malutkiej części dofinansowuje z budżetu miasta i nie zawsze chętnie, to takie głosy słyszałam z teatru muzycznego, że jednak Urząd Marszałkowski znacznie bardziej pochyla się nad tym tematem. Mamy Teatr Miejski w Gdyni, dawny teatr dramatyczny, który jest w 100% już finansowany przez Urząd Miasta, ale mamy też fantastyczne grupy, które same się zaczęły tworzyć. Z jednej strony Teatr Gdynia Główna, z drugiej strony Bałtycki Teatr Różnorodności. Grupy teatralne, które w Konsulacie Kultury działają na przykład w Kaczych Butach.
W butach Magdy Bohania-Chimek, tak. Ale jest też Tomasz Czarnecki, Teatr Komedii Waldal.
Tak, więc to jest coś niesamowitego, jak popatrzymy na Gdynię, że tyle tych grup teatralnych właśnie wyrosło gdzieś z miasta i one wszystkie są właśnie, tak jak Piotr Sobierski powiedział, są
Znaczy ja mam wrażenie, że generalnie teatr jest dość mocno niezaopiekowany przez miasto. I oczywiście można go rozważać w kategorii tych instytucjonalnych teatrów, ale nie ma się co oszukiwać, że to jest jakby jedna tylko strona sukcesu, chociaż też pytanie, czy to jest sukces. Teatr muzyczny jest właściwie, wyrasta poza Gdynię, on jest po prostu marką samą w sobie. Pytanie, na ile Gdynia może wykorzystać ten sukces. Dotychczas kompletnie nie była zainteresowana tym teatrem. Z drugiej strony mamy teatr miejski w Gdyni, który po zakończeniu festiwalu Raport, który akurat pani prezydent ma w programie, przywrócenie tej imprezy. Mam nadzieję, że coś w tym kierunku się wydarzy, ale to teatr, powiedziałbym, takiej mieszczańskiej rozrywki i teatr, który już bardzo dawno nie pojawiał się, jakby nie wychodził poza gdyńską debatę, a tak naprawdę ani debaty o tym teatrze też szerszej nie ma, biorąc pod uwagę jeszcze bardzo silną konkurencję, czyli z jednej strony w Gdańsku mamy Teatr Wybrzeże, ale w Słupsku mamy nowy teatr Witkacego, który właściwie wkroczył do pierwszej ligi polskiego teatru i działa od 2 lat bardzo prężnie i rozwija się. Więc to jest problem i pytanie, czym ten teatr miejski ma być i tak naprawdę, czy to jest teatr, który tylko ma zapewniać rozrywkę, czy jednak jako jedyny teatr dramatyczny nie powinien też szukać innych dróg dotarcia do widowni.
Tak, żeby taką małą ad vocem dodać, to jedna sztuka została doceniona na festiwalu szekspirowskim i jedna sztuka znalazła się.
Ja doceniam też kilka sztuk, na przykład Kopenhagę w reżyserii dyrektora Babickiego, ale to są spektakle, które jednak gdzieś uciekają i one nie są jakby głównym nurtem repertuarowym. A z drugiej strony, tak jak wspomniałaś, mamy ten teatr, powiedziałbym, niezależny, czasami amatorski, ale to wszystko się w ogóle zaczęło jakieś 10-15 lat temu, bo i Magda Bochania-Chimek zaczęła wtedy tworzyć swoją grupę w Kaczych Butach. Tomasz Czarnecki stworzył teatr, który działa całkowicie za prywatne pieniądze. Teatr Komedii Waldal, który działa w Gdyni, ale wystawia poza Gdynią. W Gdyni nie ma przestrzeni do działania w tym zakresie. A z drugiej strony mamy Teatr Gdynia Główna, które Gdynia otwierała z wielką fetą, bo to jest fantastyczna lokalizacja, dworzec, główny dworzec miasta.
Dworce.
No trudno o lepszą lokalizację, oczywiście bardzo trudną, jeżeli ktoś zna się na teatrze, to wie, że działanie tam jest bardzo trudne, ale właściwie jak czytałem podsumowanie gdyńskiego samorządu za ostatnie 4 lata, to sukcesem Gdyni jest to, że ten teatr realizuje spektakle w dzielnicach. No pytanie, czy przy tak znakomitej lokalizacji jednak ten teatr nie powinien odnosić sukcesu w swojej lokalizacji. Jak spojrzałem dzisiaj na repertuar, to nie ma repertuaru w tej chwili ogłoszonego. Czyli też pytanie, czy są pieniądze na ten teatr i czy w ogóle jest sens, żeby to dalej w takiej formule funkcjonowało. Więc
wiem, że artyści bardzo chcą.
Teatrem muzycznym bardzo trudno powiedzieć o sukcesach gdyńskiego teatru tak naprawdę.
Mimo, że właśnie jest tak różnorodny.
Jest tak różnorodny i tyle osób i często, powiedziałbym, w taki sposób wolontariacki jest w ten teatr zaangażowany. Więc myślę, że tu jest też wielka szansa dla miasta. Oczywiście to się wiąże z pieniędzmi i to jest zupełnie temat na inną debatę. Ale myślę, że w ogóle o jakiejś wizji programowej na rzecz teatru.
To się wiąże z pieniędzmi, ale ja jestem przekonana, że to się właśnie wiąże z wizją i z tym, że kiedy spotykamy się, a ja tych rozmów, tak jak mówiłam, mam bardzo dużo takich indywidualnych, to żeby to nie były rozmowy tylko o pieniądzach, tylko właśnie o tym, dokąd my zmierzamy i jakich działań my też potrzebujemy w mieście i jak możemy wesprzeć tych twórców. I takie moje obserwacje z tych ostatnich 2 miesięcy mam, że bardzo często, kiedy zaczynam zadawać te różne pytania, to ta rozmowa naprawdę z jednej strony przeradza się w bardzo ciekawą dyskusję o tym, co możemy robić, otwiera jakby nowe w ogóle, bo myślę, że pytania w ogóle otwierają nas na nowe bardzo często, a z drugiej strony jest też takie zaskoczenie, że nie kończy się w tym momencie jakby prośby o zadbanie w kolejnym budżecie. To jest proces, który jest przed nami, więc ja tutaj dzisiaj też z ciekawością wsłuchuję się w to, co Państwo mówicie, bo każdy głos, każda opinia, każda refleksja, plus te moje spotkania, plus też obecność, bo ja od 2 miesięcy staram się naprawdę być w różnych miejscach, czasem inkognito podejść, zobaczyć, co się dzieje, nie tylko oficjalnie. To składa się też dla mnie na jakiś obraz. Też mam nadzieję, że kiedy ruszymy z Gdyńską Radą Kultury, to będzie przestrzeń choćby do dyskusji nad tym, co dalej. Bo powiem też tylko, tu zdradzę pewną historię z ostatnich właśnie tygodni, że ja rozpoczęłam poszukiwania osób, które by nas poprowadziły przez tworzenie polityki kulturalnej Gdyni. Ale one powiedziały mi, Gdynia jest takim specyficznym miejscem. Może warto, żeby pani pomyślała jednak o tym, żeby zacząć od małych rzeczy. Gdyńska Rada Kultury najpierw, pomyślenie, jak politykę grantową prowadzić, jak zadbać o przestrzeń dla twórców, na przykład w dzielnicach, a potem będzie ten kolejny krok. Myślę cały czas, co z tym zrobić. Nie podjęłam jeszcze takiej ostatecznej decyzji. Jakby nie spoczywam też... Nie zatrzymałam się w tym sensie, że no właśnie ruszamy z Gdyńską Radą Kultury, te rozmowy różne prowadzę, za chwilę będzie spotkanie ze środowiskiem tym pozainstytucjonalnym, no ale właśnie, tutaj trzeba też rozważyć, co jest dobre i zacząć próbować.
Ja myślę, że to jest w ogóle już i tak bardzo wartościowe, że w końcu w Gdyni zaczęto mówić o kulturze. To znaczy, ja mam wrażenie, Jacek Denel powiedział na festiwalu Miasto Słowa w jednym panelu i bardzo się zgodzę z tą opinią, że kultura jest nielubiana i pogardzana. I generalnie kultura generalnie wśród władz służy temu, aby pokazać się na bankiecie, na premierze i zrobić sobie dobre zdjęcie. I ja widzę minę pani wiceprezydentki, ale patrząc na decyzyjność względem kultury, to uważam, że w Gdyni również przez ostatnie dekady tak to wyglądało. I myślę, że wypracowywanie jakkolwiek, czy od małych kroków, czy od dużej strategii, jest już i tak dobrym zaczynem do tego, aby no coś po prostu w tej kulturze ruszyło. To taka moja refleksja.
Ta moja mina to dotyczyła tego, że ja też usłyszałam, wiesz co, kultura jest bardzo wdzięczna. W takim sensie właśnie ta opinia jest powszechna, o której pan powiedział.
O, kultura.
Ja myślę sobie tak, że dla mnie te obszary moje trzy, tak dzieliłam się w rozmowie przed wejściem tutaj do studia, że te obszary są dla mnie realnie ważne. I edukacja, i kultura. Zresztą ja patrzę na edukację jako część kultury. I dziedzictwo, które no, jest bardzo mocno połączone, jako takie wyjątkowe, w sensie takim, że można bardzo wiele dobrych rzeczy zrobić. Dobrych, czyli właśnie opartych na partycypacji, na dialogu, niekoniecznie łatwych, bo żaden z tych, ja rozumiem, dlaczego można kultury, może nie, że nie lubić, ale dlaczego ona może być trudna, bo jest taka sieć różnych powiązań. Kultura też nie ma swoich ustrukturyzowanych budżetów. Tutaj wszystko zależy od wyniku jakiejś decyzji, rozmowy. I to jest szalenie. Ja to, na to tak spojrzałam, bo edukacja jest skromna, jeżeli chodzi o budżet, ale jest bardzo uporządkowana. Tam problemy są troszeczkę jakby gdzie indziej. Więc te moje światy nie są łatwe, ale są fascynujące, są ważne i po prostu mam nadzieję, że też będziemy spotykali się w tym procesie.
Z mojego punktu widzenia bardzo istotne jest to krosowanie kultury z edukacją, bo ostatnio nawet miałem takie przemyślenie, rozmawiamy o sukcesach, a raczej o nie za dużych sukcesach naszych sportowców na olimpiadzie w Paryżu i o tym, że w szkołach nie ma WF-u. No to ja postuluję, żeby do szkół podstawowych znowu wróciła plastyka, muzyka, żeby dzieciaki oglądały spektakle teatralne, chodziły do opery, do filharmonii, żeby po prostu od małego miały styczność z kulturą, to wtedy my, ludzie, którzy zarządzają kulturą, nie będziemy mieli takich problemów, żeby ludzi przekonać do tego, żeby uczestniczyli w świecie kulturalnym miasta.
Dlatego ja prawda. Powiem tylko, że pan dyrektor Rados ostatnio też był z nami na wydarzeniu dla dyrektorów, jako gospodarz zresztą spotkania tego rozpoczynającego rok współpracy z dyrektorami i dyrektorkami gdyńskich placówek oświatowych i mieliśmy taki dosyć ciekawy wykład pana profesora Fedorowicza właśnie, który mówił choćby o właśnie demokratyzacji w ogóle, która ja myślę, że jest demokracji, która jest ważna i w kulturze, i w edukacji, więc tych wątków nas łączących jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Bardzo dziękuję Państwu. Musimy kończyć. Wiem, że...
Połowa tematów.
Muzyka w ogóle nie zabrzmiała, muzea nie pojawiły się, więc tych tematów jest bardzo dużo, ale bardzo dziękuję, zwłaszcza Pani Wiceprezydent, że Pani przyszła i chce rozmawiać o kulturze. Myślę, że to jest bardzo ważne i to daje duży sygnał, w którym kierunku kultura gdyńska zmierza, że to jest otwarta na ten dialog. Przypomnę, gościem audycji była wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska, dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados oraz krytyk teatralny, badacz musicalu, autor książki o teatrze Wojciecha Kościelniaka, który za tydzień będzie tu właśnie o tej porze gościł, Piotr Sobierski. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Dzięki.
Do usłyszenia, Marzena Bakowska.
Dobry wieczór z kulturą.